I teraz Cud Radia. Autor piosenki i wykonawca piosenki Ryszard Makowski jest w studiu, w Poranku Wnet. Dzień
tak,
dobry.
Tak, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być w tym Poranku Wnet dzisiaj, kiedy no jest dla mnie dzień dosyć istotny w mojej karierze zawodowo-artystycznej, ponieważ jest to dzień premiery mojej płyty, znaczy nie Cudowny Dzień, to była piosenka, to jest singiel z tej płyty. Płyta ma tytuł Prostszy Dużo, Ryszard Makowski. No, prawdopodobnie będzie gdzieś tam na dolnej półce w jakichś tych dużych sklepach muzycznych. Jest to ukoronowanie naprawdę mojego 3-letniego zabiegania o to, żeby tę płytę wydać w ramach Dobrej Zmiany. W radiu jest już, bo to wydaje publiczne radio. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydaje, w radiu jest trzeci prezes, jest trzeci dyrektor Agencji Muzycznej, przez ten czas jest drugi dyrektor programu trzeciego, drugi dyrektor programu pierwszego. No, nawet w Polsce premier się zmienił przez ten czas. No i ja przez ten czas jakoś cały czas chodziłem po różnych gabinetach. No i wreszcie udało się tę płytę doprowadzić do sensacyjnego końca, czyli do wydania.
Bo jest i to są piosenki, Cudowny Dzień i inne piosenki niepolityczne.
Nie, zupełnie bez polityki, bo to jest tak, że ja kiedyś na przykład w 80-tych latach występowałem w klubach studenckich, protestowałem przeciwko stanowi wojennemu, a potem jak już odzyskaliśmy tę tak zwaną, bo to po latach patrzę trochę, tak zwaną wolność, to doszedłem do wniosku, że trzeba robić taki kabaret jak kabaret Otto, żeby było wesoło, sympatycznie, zasmażka i tak dalej. Teraz też no, przez te lata komuny Polskiej, która teraz no niestety znowu powróciła nawet z nazwami ulic, no to też starałem się, jak państwo zresztą wiecie, bo tutaj czynnie w Radiu Wnet występować sprzeciwem swoim. Natomiast jak już w 2015 roku udało nam się, no to chciałem coś wesołego, by państwu pokazać sympatycznego pod nogę i już w 2018 się udało.
I powiedział z dumą i satysfakcją Ryszard Makowski. W poniedziałki o godzinie 13 jest audycja Ryszarda Makowskiego w Radiu Wnet w Warszawie, w Krakowie i na www.wnet.fm.
A jutro będę na jarmarku Radia Wnet.
O, i to jest dobra wiadomość. Od 8 do 1 gwiazdki. Świąteczny jarmark Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31. Jest godzina 8:38.
Reklama.
A gościem Poranka Wnet jest profesor Piotr Krzysztof Witakowski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczu.
W Kurierze Wnet 10-11 strona. Artykuł pana profesora Mieszkanie Plus, dwa raporty i ustawa. Dlaczego rząd nie zamówił w tej samej cenie, tej samej liczby mieszkań u już istniejących doświadczonych deweloperów lub wprost u firm budowlanych, lecz zdecydował się na tworzenie nowego inwestora BGK Nieruchomości S.A. To jest artykuł, który krytykuje to wszystko, co się dzieje w programie Mieszkanie Plus.
No, krytykuje po prostu całą politykę mieszkaniową od kilkudziesięciu lat. To nie jest akurat sprawa, którą no, można byłoby traktować jako incydent, czy też sytuację związaną z akurat obecną władzą. Przez kilkadziesiąt lat, aż od czasu wybuchu Solidarności. Problem ten po prostu cały czas jest coraz bardziej nabrzmiały i skutki właśnie jego nierozwiązywania przez kolejne rządy przynoszą po prostu już widoczne gołym okiem efekty tragiczne dla naszego narodu, w szczególności po prostu dla sytuacji demograficznej.
Ale rząd Beaty Szydło, potem rząd premiera Mateusza Morawieckiego mówi, mamy specjalny program Mieszkanie Plus, był tutaj wiceminister odpowiedzialny za program Mieszkanie Plus, mówił o dziesiątkach tysięcy mieszkań, które w ramach tego programu powstają, to może to jest sposób. Dlaczego pan profesor podważa i mówi, że to nie jest ta droga?
Nie ta skala i nie ten sposób rozwiązania. Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o braki mieszkaniowe, to wszystkie kraje zachodniej Europy, te, które uważamy, że są już w tej chwili krajami pełnego dostatku, one wszystkie przeżywały te braki mieszkaniowe, dlatego że po zakończeniu II wojny światowej oczywiście były nie tylko zniszczenia, ale również dysproporcja między potrzebami a tym, co było dostępne. Ale żaden kraj nie przeżył takiego kataklizmu i takich zniszczeń jak Polska. To, co się stało na terenie naszego kraju, no po prostu nie jest znane w żadnym innym kraju zachodniej Europy. A tymczasem, jeśli chodzi o właśnie nasz kraj, to po prostu od tych kilkudziesięciu lat brak jest jakiegokolwiek systemowego rozwiązywania tego problemu.
Ale dobrze, panie profesorze, a czy jest na to pomysł? Bo to, że ile mieszkań się buduje, może zależy od tego, ile jest firm budowlanych, ile jest miejsc do zabudowania i ile jest pieniędzy. Czy można z tego wszystkiego zrobić coś więcej?
Nie ma żadnych ograniczeń, które nie mogłyby być rozwiązane bardzo szybkimi decyzjami. W jaki sposób należy to robić? No, trzeba się akurat choćby cofnąć do tego okresu, który no, bardzo negatywnie oceniamy, czyli okresu PRL-u. Wówczas no, przy takich właśnie rozwiązaniach i politycznych, i społecznych, jednakże budowano no, ponad 250 tysięcy mieszkań rocznie. Wszystko już w tej chwili jest dobrze znane. Wiemy, że ta technologia, którą wtedy stosowano, no, była daleka od doskonałości i zbyt po prostu kosztowna. Było to podporządkowane również i w sferze technologicznej pewnym decyzjom politycznym. Może dla zilustrowania tego, jak to wyglądało, trzeba powiedzieć, że w latach 70., końcu lat 70., w budownictwie tym uspołecznionym zatrudniano około 1 400 000 ludzi. A w budownictwie tym prywatnym 98 tysięcy, a więc 14 razy mniej. A mimo to, to budownictwo prywatne oddawało taką samą kubaturę mieszkaniową, jak i to budownictwo uspołecznione, dysponujące wszystkimi zakładami prefabrykacji, wielkimi dźwigami, transporterami, etc., etc. i preferencjami oczywiście materiałowymi. To pokazuje, jaka była skala marnotrawstwa tylko dzięki właśnie tym decyzjom politycznym. One nie zezwalały na swobodę budowania. I efekt był taki, że dokonywano szalonego marnotrawstwa. Ale mimo wszystko te starania władz jednakże przynosiły choćby taki efekt, że budowano wówczas średnio w latach 70. powyżej 250 tysięcy mieszkań. No i można byłoby powiedzieć, że było to dostosowane do możliwości ówczesnego społeczeństwa, do możliwości no, zdobycia mieszkania. Trzeba było po prostu często czekać w tych spółdzielniach mieszkaniowych nawet do 10 lat, ale to jeszcze było po prostu dostosowane do możliwości finansowych społeczeństw. Obecnie wszystko to zostało całkowicie wywrócone. W tej chwili nie ma żadnego problemu, żeby zdobyć mieszkanie. Można po prostu powiedzieć, że ten postulat, który w roku 1980 został sformułowany w Stoczni Gdańskiej, żeby skrócić czas oczekiwania na mieszkanie, został w szyderczy sposób rzeczywiście spełniony, bo w tej chwili na mieszkanie można czekać po prostu, w ogóle nie czekać, można od razu sobie je kupić. Tyle tylko, że trzeba mieć po prostu tyle pieniędzy, żeby to opłacić, to koszt tego mieszkania. Jeżeli chodzi natomiast o tych, którzy nie mają pieniędzy, albo nawet i nie mają tej zdolności kredytowej, to oni po prostu w ogóle już nie mają żadnych szans na zdobycie mieszkania w jakimkolwiek sensownym terminie.
Jakie jest na to lekarstwo?
Lekarstwa były różne w zależności od systemu. To, co dotyczyło...
Dziś, panie profesorze, co można zrobić?
Myślę, że dziś trzeba po prostu robić dokładnie to samo, co zrobiono we wszystkich krajach zachodniej Europy. Mianowicie uruchomić budownictwo społeczne, przede wszystkim na wynajem. Można powiedzieć tak, że jeśli się w jakimś kraju buduje mniej niż 10 mieszkań na 1000 mieszkańców, to oznacza po prostu, że nie próbuje się rozwiązać tego problemu, tylko po prostu jest to efekt, powiedziałbym, no, propagandowy.
A czy nie jest tak, że w ramach programu Mieszkanie Plus właśnie to jest, ten postulat jest spełniany, a do tego jeszcze bardziej, bo to jest na wynajem z możliwością otrzymania własności?
Nie, no, jeżeli chodzi o drogę do mieszkania, to tak jak wcześniej akurat przygotowywaliśmy ten raport, może trzeba powiedzieć tak. Cała sytuacja była przeanalizowana w roku 1981, jeżeli chodzi o sytuację no, z czasów PRL-u. Tam przedstawiliśmy szereg takich postulatów, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście naprawić budownictwo mieszkaniowe. Trzeba powiedzieć, że wszystkie te postulaty w gruncie rzeczy po przemianach politycznych zostały spełnione. Ale dodatkowo jeszcze zostało stworzone coś takiego, o czym nikomu się po prostu w głowie nie śniło. Mianowicie państwo całkowicie wycofało się ze wspierania budownictwa, zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego. To wszystko, co akurat się działo na rynku, zostało niejako podporządkowane prawom rynkowym, a na rynku rzecz wygląda w ten sposób. Jeżeli masz pieniądze, to masz wszystko. Jeżeli nie masz pieniędzy albo nie masz możliwości nawet wzięcia kredytu, to nie masz nic. I co za tym idzie, wszystkie rozwiązania, które później zostały wdrożone, one zawsze sprowadzały się do tego, żeby pomagać w budownictwie mieszkaniowym, ale tylko tym, którzy mają pieniądze. Wszystkie rozwiązania, jakie wówczas wdrażano przez ostatnie te 30 lat, one sprowadzały się zawsze do tego, że pomagano przede wszystkim bankom, żeby one po prostu mogły udzielać kredytu na swoich własnych warunkach.
I co, i projekt Mieszkanie Plus też jest takim projektem?
Projekt Mieszkanie Plus jest troszkę inny niż to, co do tej pory było. Wydaje mi się, że w jakiejś mierze on próbuje realizować to, co żeśmy stworzyli jako propozycję rozwiązania w raporcie z 2007 roku. Trzeba powiedzieć, że w tym 1981 roku opracowaliśmy przez zespół ludzi kompetentnych ze wszystkich dziedzin budownictwa raport, który mam go zresztą tutaj przy sobie, on się nazywa Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego, wspomniałem już o tym. Ale 25 lat później próbowaliśmy w tym samym zespole ocenić, jak wygląda obecna sytuacja i stworzyliśmy taki raport, który się nazywa Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej i on analizuje sytuację, jaka po tych okresie po prostu od 1990 roku do 2007, jaka po prostu zmiana nastąpiła. I wtedy okazało się, że ta analiza prowadzi do wniosku dramatycznego, zupełnie po prostu nieoczekiwanego pewnie. Mianowicie potrzeby mieszkaniowe, czy też deficyt mieszkań, on się zawsze liczy jako różnicę między liczbą gospodarstw domowych, a liczbą mieszkań stale zamieszkanych. Otóż ten deficyt na skutek takich właśnie, a nie innych decyzji politycznych po prostu gwałtownie wzrósł. Jeśli w roku 1980 mieliśmy ten deficyt rzędu 1 600 000 mieszkań, to w roku 2010 on już po prostu przekroczył 2 300 000 mieszkań. A więc nie tylko się sytuacja nie poprawiała, ale zaczęła się po prostu gwałtownie pogarszać. Spróbowaliśmy sformułować szereg takich postulatów, które by pozwalały na, jak powiedziałem w tym tytule, naprawić sytuację mieszkaniową. Zajęliśmy się nie tylko samą budową mieszkań, dostarczaniem nowych mieszkań, ale również i gospodarką mieszkaniową. Jest szereg takich postulatów, które bardzo łatwo były do wdrożenia i one opierały się na doświadczeniach, tak jak wspomniałem już wcześniej, innych krajów zachodnich. A więc nie były to jakieś tam mrzonki, tylko po prostu wynik doświadczeń wielu krajów. Sprawdzało się to do tego, że trzeba było rozwinąć budownictwo społeczne, a więc takie, które nie jest wynikiem potrzeb rynkowych, tylko takie, które jest wynikiem pewnych zamierzeń wynikających z potrzeb społecznych, a więc państwo po prostu powinno przygotować pewien program, który obejmowałby nie tylko po prostu liczbę mieszkań, ale również czas ich budowy i miejsce, gdzie one powinny powstać. To miałoby mieć postać tak zwanego Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego. Państwo powinno przygotować system, który by pozwolił na sfinansowanie tego. Przewidywaliśmy utworzenie tak zwanego Narodowego Funduszu Inwestycji Mieszkaniowych. I wreszcie państwo powinno zapewnić sensowny nadzór nad tym, co się dzieje i planowanie. I to miało być realizowane przez Narodową Radę Mieszkaniową.
Panie profesorze, pan minister powiedział, że jest pan ważnym doradcą w zespole, który realizuje projekt Mieszkanie Plus. Ten projekt pana zdaniem tak krótko i tak nie jest dobry i będzie skuteczny, czy też nie?
Ten projekt po prostu, wydaje mi się, w sposób marginalny traktuje potrzeby. Jeżeli popatrzymy na to, co przez te 3 lata udało się zrealizować, to jest budowa 444 mieszkań, czyli to jest w ogóle w stosunku do potrzeb, które się szacuje na 3 miliony, po prostu śmiesznie mała kwota. To nie jest w ogóle sposób na zapewnienie mieszkania wszystkim rodzinom nie mającym tych mieszkań, ale sposób po prostu na funkcjonowanie na rynku nowego dewelopera. Życzymy mu oczywiście jak najlepiej, niech się rozwija i niech zarabia, ale to jest cel dewelopera każdego, żeby po prostu zarobić na rynku, a nie żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe wszystkich tych rodzin, które do tej pory mieszkania nie mają.
Więcej szczegółów i detali w artykule, który opublikowaliśmy w Kurierze Wnet Mieszkanie Plus. Artykuł jest autorstwa profesora Piotra Krzysztofa Witakowskiego, któremu dziękuję za wizytę w poranku.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:52.
Czyli
kurier kulturalny.
Kolejki mazowieckie bardziej się spóźniają niż my z kurierem kulturalnym. Tylko 7 minut spóźnienia. Wojciech Piotr Kwiatek, studio.
Witaj Krzysztofie, witam serdecznie słuchaczy tak w stołecznym mieście Warszawie, jak i w królewskim mieście Krakowie. No w związku z tym, że życie tak rozstrzygnęło, skrócimy troszeczkę nasz dzisiejszy kurier kulturalny i z dwóch tematów, o których miałem mówić, oba filmowe zresztą, opowiem tylko o tym, który jest ważniejszy, bo wiąże się z tym, co się działo wczoraj, to znaczy z kolejną rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Otóż 3 dni temu miała miejsce premiera, taka galowa premiera filmu Outsider. Film Outsider był zapowiadany już dawno, jest to dzieło braci Musiałów. Jeden jest reżyserem, drugi jest odtwórcą głównej roli. Co to jest za film? Outsider, no, outsiderem miał być główny bohater. Troszkę taki esteta. Malarz, miłośnik dobrej muzyki klasycznej. W ogóle nie interesuje jego polityka. Na zewnątrz jest już stan wojenny, a jego polityka po prostu w ogóle nie interesuje. Ale przychodzi do niego jego przyjaciel, Beno niejaki, i mówi: słuchaj, chciałem cię prosić, ja muszę zniknąć, ale chciałem cię prosić, żebyś mi przechował taką paczkę. No i domyślasz się pewnie, że to jest paczka, która nie powinna wpaść w niepowołane ręce, ale przechowaj ją, ja się do ciebie zgłoszę, jak sobie następną metę znajdę i uwolnię cię od tego kłopotliwego bagażu. I on się oczywiście zgadza. Ale okazuje się, że niestety ktoś był lepiej poinformowany o tym wszystkim i odwiedza naszego bohatera dwóch panów, którzy proponują mu po prostu, żeby poszedł z nimi. Rewizja wykazuje oczywiście, że ta paczka tam jest, w paczce jest naturalnie bibuła i cały film jest tak naprawdę o tym, że warto, trzeba koniecznie być niezłomnym, być nieugiętym. Bo nasz bohater jest nieugięty tak dalece. On ma świadomość, co by się stało. On wie przecież, że wystarczyłoby, żeby powiedział, że mój kumpel Beno mi to przyniósł. No i łańcuch nieszczęść, które by się tam wtedy rozwinęły, no byłby bardzo długi i wielu ludzi cierpiałoby z tego powodu, wielu ludzi traciłoby pracę, zdrowie. Kto wie, czy nie życie przypadkiem. Więc on bierze to na siebie. Do tego stopnia, no jest to, proszę państwa, scena z tego filmu najbardziej wstrząsająca, powiem. Nie sceny pałowania, znęcania się nad więźniami, tylko scena, kiedy bohater siedzi w celi z jakimś Ślązakiem, który mówi, że on wprawdzie jest mordercą, ale młodocianych nie wieszają. Po czym okazuje się, że on nagle znika i zdaje się, że chyba nie miał racji. Natomiast wiedział, że naszego bohatera boli ząb i że on nie może spać. I następne miejsce, gdzie trafia nasz bohater, to już nie jest, proszę państwa, pokój śledczych, tylko taki przyjemny ubecko-esbecki gabinet dentystyczny. Co się tam dzieje, to ja już państwu nie muszę mówić. Ja tylko wiem, że ja nigdy nie pójdę do dentystki, nie pozwolę sobie nic zrobić, dopóki nie dostanę zastrzyku znieczulającego. A tam oczywiście o żadnym zastrzyku znieczulającym mowy nie było, ponieważ chodziło właśnie o to, żeby ten człowiek, cierpiał. On wyje po prostu. Ja powiem, że to, że on nie zwariował tam, że on zmysłów nie stracił, to jest trochę dziwne, bo ja bym na przykład stracił na pewno, bo ja przy mniejszych bólach, przy wierceniu bliski byłem utraty zmysłów. Cóż, proszę państwa, kończy się to wszystko dobrze. I to jest chyba właśnie najważniejszy mankament tego filmu, ponieważ powiem szczerze, że film robiony przez takie kręgi dobrych ludzi, katolików, ludzi Solidarności, patriotów, no tam brakuje zdecydowanie takiego pazura, który był obecny stale w rzeczywistości stanu wojennego. dialogi, no powiedzmy sobie szczerze, wtedy się mówiło troszeczkę inaczej. Znaczy SBC, UBC plus personel więzienny, personel aresztów i zakładów karnych mówi tak jak trzeba. Natomiast troszeczkę mi brakuje tutaj właśnie takiego straceństwa, takiego pójścia na docisk, na całość. Ten bohater jest troszkę po prostu, jakby to powiedzieć, za święty. No ale rozumiem, że takie miały być, takie były intencje. On rzeczywiście został outsiderem, ponieważ do końca nie powiedział ani jednego słowa. Jest to heroizm, co się zowie, ponieważ przechodził naprawdę katorgę. Najśmieszniejsze jest to, co dzieje się z Beno. Mianowicie nie wiadomo, co się dzieje z Beno. Beno po prostu znika i to jest chyba kolejny błąd scenariuszowy, bo dobrze by było wiedzieć, jak to się stało, że do tego młodego człowieka ci panowie z SB i z ZOMO trafili. W sumie razem oczywiście film zacny. Film, który nie wywoła specjalnych dyskusji, chociaż jedna rzecz jest tutaj oczywiście zawsze do rozstrzygnięcia i to nie tylko w tym wypadku. Będziemy o tym mówili przy innej okazji. Mianowicie, co jest lepsze? Czy warto za wszelką cenę się trzymać, czy warto pozwolić się wykańczać, niszczyć sobie zdrowie i psychiczne, i fizyczne? Czy to warto? Czy to jest cena, którą warto płacić? Będziemy mieli niedługo w dyskusyjnym klubie filmowym w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, będzie o tym specjalny komunikat, bardzo podobny film. W związku z tym ten problem jeszcze powróci. Czy warto było? To teraz poproszę o sygnaturkę. I bardzo stosowna myśl, proszę Państwa, też z tym związana. Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów, nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami. Powiedział nie kto inny, tylko sam George Orwell. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Wojciech Piotr Kwiatek w piątki o godzinie 8:45. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Jeszcze raz dziękuję profesorowi Piotrowi Witakowskiemu za wizytę w Poranku Wnet. Pewien heroizm się z tym wiązał, bo to trzeba przejechać przez całą Warszawę, panie profesorze. To nie takie łatwe, tak samo niełatwe to jest w Krakowie i tu i tam korki nam towarzyszą. Kraków 95,2, Warszawa 87,8. Jeszcze jeden punkt poranka nam został, czyli przegląd prasy, ale ja już podziękuję Jaśminie Nowak, która była wydawcą dzisiejszego poranka. Paweł Chodyna z Poranek zrealizował. Zapraszam Państwa na następne audycje Studio Dublin, tuż po przeglądzie prasy i Tomasz Wybranowski, a potem Ela Ruman i Anna Popek i rozmaite skarby z paniami związane. To o godzinie 11:00, a teraz jest na zegarze godzina 9:00.
Reklama.
Przegląd prasy na początek tutaj z Facebooka Kajetana Rajskiego, młodego autora książek o żołnierzach wyklętych. Andrzej Romocki-Moro, to jest, proszę Państwa, był syn przedwojennego ministra kolei żelaznych, legendarni bracia Romocy. Andrzej i jego brat zginęli obaj w Powstaniu Warszawskim. Andrzej był dowódcą drugiej kompanii batalionu Zośka. To jeszcze jedna postać, proszę Państwa, która nie zasługuje jak dotąd na swoją ulicę w Warszawie. Będzie tam z powrotem ulica Związku Walki Młodych, a ja będę złośliwie mieszkańcom mojego rodzinnego miasta o takich perełkach przypominał. A teraz jeszcze o innej perełce, którą znalazł Wojciech Jankowski. Nasz kolega, który krąży między Warszawą a Lwowem, krąży przeważnie samolotem i otóż w internecie w ofercie promocyjnej lotu dotyczącej biletów do Lwowa znalazł taką reklamę. Lwów jest perłą ukraińskiej kultury narodowej. Miasto liczy ponad 2000 zabytków, a jego historyczne centrum zostało wpisane na listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Lwów jest perłą ukraińskiej kultury narodowej? Od kiedy to zdanie można uznać za prawdziwe? Wyjęte z kontekstu nie jest kłamstwem, ale na miły Bóg, jak można w ten sposób zachęcać do odwiedzania Lwowa Polaków? Co zadziałało? Przypadek? Opis został zerżnięty z jakiegoś folderu turystycznego po angielsku? Czy to skutek poprawności politycznej? Pyta Wojciech Jankowski, a pyta w Kurierze Galicyjskim. Mówiliśmy już dzisiaj o Chinach, o tej rocznicy wystąpienia Deng Xiaopinga. Artykuł o Chinach dotyczący tego, o czym często mówimy, jest wydawany przez Eryka Mistewicza w gazecie To, co najważniejsze. Tam jest artykuł Antonio Spadaro, to jest jezuita, konsultor Papieskiej Rady do Spraw Kultury i redaktor La Civiltà Cattolica, to jest włoskie pismo katolickie bliskie papieżowi Franciszkowi. Autor tutaj broni decyzji papieża Franciszka, jeśli chodzi o dogadanie się z reżimem w Pekinie. Odbija te zarzuty, że tutaj Watykan jakoś odchodzi od pewnych uprawnień Kościoła, że zostawia chińskich katolików. Zdaniem włoskiego jezuity jest to, należy to patrzeć w kontekście historii Kościoła, w kontekście tego, że Kościół zawsze starał się jakoś nawet z najbardziej brutalnymi reżimami dogadywać i że w tle jest wielka misja rozwoju chrześcijaństwa w Chinach. Cóż, zobaczymy, artykuł jest bardzo ciekawy. To, co najważniejsze. Zajrzałem na stronę Instytutu Hoovera. Instytut Hoovera to są ci sympatyczni Amerykanie, którzy właśnie kupili część papierów po generale Kiszczaku. Instytut Hoovera odsyła do takiego artykułu z The Atlantic. Podział między Silicon Valley a Waszyngtonem to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Chodzi o pewną różnicę w podejściu do zagadnień właśnie między innymi chińskich, między politycznymi elitami Waszyngtonu a technologicznymi elitami Krzemowej Doliny. Otóż tam, kiedy politycy amerykańscy, bez względu na to, czy demokraci, czy republikanie, mówiąc o Chinach, mówią wróg, konkurent, przeciwnik, tam ludzie z wielkich firm z Krzemowej Doliny mówią inwestor, dostawca, potencjalny rynek. Autorzy The Atlantic mówią, że jakoś trzeba będzie ten problem rozwiązać. Nowe państwo, artykuł Olgi Doleśniak podsumowujący rządy Angeli Merkel, żelazo i aksamit. Żelazna wola, a z drugiej strony aksamitna ręka. Pani kanclerz nigdy za bardzo nie popisywała się swoją władzą i dlatego bardzo wiele celów osiągnęła, w przeciwieństwie do wielu innych polityków, którzy robili wokół siebie dużo hałasu. To jest powołanie na berlińskiego politologa Heinfrieda Winklera. Władza otulona aksamitem. Tak można by streścić wnioski z artykułu, a przy okazji zastanowić się nad demonstracyjnymi pozami niektórych polityków i tym, dokąd taka ekspresja może i fana zaprowadzić. Martin Schulz, ale też Macron, Verhofstadt, wielu jest takich, którym dramaturgia myli się z polityką. Nowe państwo zachęcamy. Tutaj był Kornel Morawiecki, więc jeszcze raz spojrzałem do Gazety Obywatelskiej wydawanej przez Kornela Morawieckiego. Artykuł Waldemara Rzyszkiewicza, baśń o centrowym elektoracie. Trudno się oprzeć przekonaniu, iż rzewne opowieści o centrowym elektoracie stanowią albo próbę zwodzenia kierownictwa PiS przez tak zwanych ekspertów, albo chęć zapewnienia sobie politycznego alibi przy odchodzeniu od zobowiązań z kampanii 2015 roku. Dzisiaj przegląd krótszy, więc musimy go już powoli kończyć. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że jest taka ciekawa gazeta Jidische Allgemeine, to jest gazeta Żydów niemieckich i tam, proszę państwa, jest opowieść o tym, jak Matteo Salvini, czyli wicepremier Włoch, jeden z przywódców tej antyestablishmentowej europejskiej rewelii, pojechał do Izraela, tam popełnił parę gaf politycznych, ale przez polityków izraelskich prawicy i przez premiera został przyjęty, a izraelska lewica protestowała, że jak można z taką straszną prawicową hybrydą rozmawiać. I jeszcze na zakończenie, to już ostatnia informacja, rusza projekt Roberta Biedronia. Robert Biedroń liczy, że jego partia w wyborach parlamentarnych osiągnie dwucyfrowy wynik. Ja już w tych przeglądach prasy spotkałem paru takich, którzy liczyli, że osiągną dwucyfrowy wynik. Dziękuję bardzo.
Jeszcze na zakończenie przeglądu prasy zaproszenie na Jarmark Wnet. Będzie ten Jarmark Wnet jutro od godziny 8 do godziny 15. Będą autorzy, rozmaici autorzy książek, między innymi Paweł Lisicki, z tego co wiem na pewno Anna... Prawdopodobnie, ale tu zapraszamy. Anna Popek będzie nową książkę teraz wydała. Będzie Ryszard Makowski, będzie wiele innych znanych osób, więc państwa serdecznie na ten jarmark zapraszam i zacytuję jednego SMS-a i to już będzie koniec Poranka Wnet. Po długiej przerwie, więcej niż rok, włączyłem Radio Wnet i od kwadransa nie mogę opuścić samochodu, bo tak dobrze się słucha. To kompletnie dezorganizuje mi dzień. To powinno być jakoś zabronione. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Proszę pozostać z Radiem Wnet w Warszawie i w Krakowie i na www.wnet.fm.